Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w Historii Żywej cofniemy się nieco dalej niż zazwyczaj. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
W poznańskiej archikatedrze odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji pochowanych tu pierwszych piastów.
W okolicach Germanii jest miejsce zasobne w środki, potężne bronią i srogimi mężami. Mieszkańcy zwą je Słowiańszczyzną.
Opowiemy o najbardziej znanych piastach.
Mieszko I z dynastii Piastów urodził się około 935 roku,
ale też o tych nieco mniej znanych.
Władysław Odolnic z dynastii Piastów urodził się około 1190 roku, był księciem poznańskim i kaliskim, a także księciem wielkopolskim.
Wkrótce rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, o którym porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Jacek Butlewski, zapraszam. Na początek jednak historyczne kalendarium i Sandra Soluk.
Połączenie kolejowe o wielkiej niegdyś randze Kalisz-Warszawa zostało uruchomione 15 listopada 1902 roku. Pierwszy pociąg wyjechał na tory o 8 rano ze stolicy w kierunku Wielkopolski. Była to maszyna towarowo-osobowa z 7 wagonami. 4 przeznaczone były dla pasażerów. Przejazd stanowił tak ogromną atrakcję, że w Zduńskiej Woli konieczne było doczepienie 5 wagonu. Kolej Kaliska wpłynęła na ułatwienia w wymianie handlowej między Królestwem Polskim a innymi obszarami cesarstwa rosyjskiego. Straciła na znaczeniu po uruchomieniu w latach 20. linii Kutno-Strzałkowo. Odzyskanie niepodległości, choć oczywiście ma konkretną datę, było przecież procesem. Dlatego kiedy 16 listopada 1918 Józef Piłsudski nadał depeszę do zagranicznych rządów, że właśnie znów powstaje państwo polskie, nie wszyscy uznali to od razu za fakt. Naczelny wódz był bowiem za granicą widziany jako część przegranego obozu państw centralnych. Nie pomagał nam także konflikt wewnętrzny między socjalistami, konserwatystami i narodowcami. Pomogło wyznaczenie Ignacego Jana Paderewskiego na prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych. Paderewski pogodził różne polityczne środowiska, a za granicą wykorzystał swoje kontakty zdobyte jako pianista i doprowadził do porozumienia z Ententą. 18 listopada 1655 roku, czyli w trakcie potopu szwedzkiego, rozpoczęło się oblężenie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Obrońców poprowadził przeor zakonu Augustyn Kordecki. Atak był spodziewany. Już kilka tygodni wcześniej z klasztoru wywieziono kilka najcenniejszych dzieł. Zakonnicy bronili się dzielnie. Ich artyleria okazała się silniejsza niż ta szwedzka. Oczywiście pomagały im także polskie oddziały, które zdążyły dotrzeć na miejsce. Szwedzi odstąpili od oblężenia w nocy z 26 na 27 grudnia, gdy dowódcy ocenili, że nie mają odpowiedniej przewagi do zdobycia obiektu. Niezbyt lubiana, ale na pewno silna i znacząca postać, królowa Bona Sforza, została zamordowana 19 listopada 1557 roku. Otruł ją doradca, który chciał podstępem doprowadzić władczynię do zapisania swojego majątku Habsburgom. Jednak królowa na łożu śmierci i tak podarowała swoje bogactwa synowi. 120 lat i kilka dni minęło także od szkolnego strajku we wrześniu. Już kilka lat wcześniej zabór pruski zaostrzał wychowanie w duchu antypolskim. Niemcy stopniowo wprowadzali do szkół więcej języka niemieckiego, a ostatnim polskim przedmiotem była religia. W 1901 postanowiono to zmienić, ale uczniowie z wrześni odmówili nauki z niemieckich katechizmów. Młodych wychłostano, na co z kolei zaczęli protestować rodzice. Nastąpiły aresztowania, a 19 listopada proces. 8 kobiet i 15 mężczyzn, rodziców, skazano nawet na 2 lata więzienia. Opór dzieci trwał jeszcze przez rok.
To specjalne wydanie wiadomości poświęcone tragedii w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Po południu doszło tam do wybuchu metanu, 2 górników nie żyje. Pod ziemią jest uwięzionych jeszcze ponad 20 górników.
Tego dnia o 16.30, 15 lat temu, doszło do ogromnej katastrofy. W kopalni węgla kamiennego Halemba na głębokości kilometra trwały prace przy likwidacji ściany wydobywczej. Górnicy demontowali sprzęt o wartości około 18 milionów euro. Niespodziewanie w tym miejscu doszło do wybuchu metanu, a następnie eksplozji pyłu węglowego. Momentalnie oczywiście wzrosła temperatura i zabrakło tlenu. Śmierć poniosło 23 górników.
W intencji władców z dynastii Piastów modlili się wierni w poznańskiej katedrze. Katedra jest największą i najstarszą nekropolią książąt i królów z tej właśnie dynastii. W katedralnych podziemiach spoczywają m.in. Mieszko I, Bolesław Chrobry czy Kazimierz Odnowiciel. Modlitwa za Piastów to tradycja, która wyrosła z myśli byłego wojewody Włodzimierza Łęckiego, mówił w czasie nabożeństwa biskup Zdzisław Fortuniak.
Modlimy się za tych, którzy stanęli u zarania naszej historii narodowej i państwowej. Na miejscu, które, jak mówił w Poznaniu święty Jan Paweł, odegrało podstawową rolę w historii państwa i kultury Polski. W naszej katedrze spoczęli ci, którzy są świadkami czasów, gdy po chrzcie zaczęło się pojawiać imię Polski w piśmiennictwie zachodnim. Przedtem bowiem o naszych terenach pisano tak. W okolicach Germanii jest miejsce zasobne w środki, potężne bronią i srogimi mężami. Mieszkańcy zwą je Słowiańszczyzną. Przyjmujący chrzest usłyszeli, że są synami światłości, a nie nocy i ciemności. Chrześcijaństwo głosiło, że człowiek posiada tylko jedno, jedyne życie, które się nie powtarza, że nie ma wędrówki dusz i nie ma przemiany jednego człowieka w drugiego. Ochrzczeni słyszeli, że i na tym świecie są zobowiązani do aktywności, do wykorzystania darów, talentów, z których trzeba się rozliczyć przed Bogiem. Każdy stanie przed Bogiem w pełnej prawdzie. Słyszeli, jak my dzisiaj słyszymy, czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Nowy porządek kształtował więc nowych ludzi. Myśląc o czasach piastowskich, zdajemy sobie sprawę, że nie możemy na ludzi tamtego czasu przenosić obecnych zasad i obecnego sposobu oceny. W średniowieczu państwo i władza nad nim uważane były za prywatną własność rodziny panującej. Z tej zasady brały początek na przykład podziały spadkowe księstw i królestw, a także walki między dziedzicami, familijne zatargi połączone nawet z okrucieństwem. Tak było również u nas. Blask późniejszych epok, w szczególności kultury Złotego Wieku Odrodzenia, pozornie pogłębił cienie czasów piastowskich. Nawet wybitni historycy nie wahali się lekceważyć ich dorobku. Ale szczęśliwie znaleźli się znawcy naszych dziejów, którzy twierdzą, że dopiero lata II wojny światowej wydobyły na jaw prawdę, że jedynym naszym dziedzictwem, którego najgorszy wróg przekreślić nie może, jest fakt istnienia narodu i międzynarodowy problem państwa polskiego zajmującego określone miejsce w Europie i posiadającego odrębną kulturę. I jedno, i drugie, naród i jego państwo o zdecydowanym obliczu uformowały się i okrzepły w dobie piastowskiej. Epoka Piastów, naszej pierwszej dynastii, stworzyła po prostu trudne do zniszczenia fakty dziejowe. Tworzyli je ludzie, którzy jako ochrzczeni wiedzieli, że i dla nich przyjdzie chwila prawdy i oni staną przed Bogiem.
Mówił w poznańskiej archikatedrze biskup Zdzisław Fortuniak.
Historia żywa.
A z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Katedra Poznańska jest miejscem, można powiedzieć, niezwykle ważnym dla Piastów.
Tak, no pochowano w niej Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Przemysła II, Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Władysława Odonica, Bolesława Pobożnego i Przemysła I, a więc widzimy, że rzeczywiście jest to znaczny panteon, nekropolia pierwszych historycznych władców Polski, Piastowiczów wywodzących się z linii wielkopolskiej. No i od iluś już lat właśnie w tym miejscu odprawiana jest zawsze w listopadzie msza święta w intencji królów i książąt polskich pochowanych w katedrze poznańskiej, po to, aby pamiętać o tych odległych czasach i o kolebce polskiej państwowości, o tych, którzy znacznie przyczynili się do tego, że nazywamy się Polakami, że dzisiaj żyjemy na takim, a nie innym terytorium, że mamy swoją państwowość. I sama ta nekropolia w rzeczy samej ma ciekawą historię, bo relikty grobów, które znajdują się w podziemiach katedry, zostały zabezpieczone i zbudowano mauzoleum w XIX wieku. To było ważne wówczas przedsięwzięcie i dzisiaj możemy to miejsce odwiedzać, możemy tam pomodlić się właśnie za tych historycznych władców Polski. Tak jak pan redaktor wspomniał, świadomość tego, że na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jest pierwsza nekropolia i pierwsze biskupstwo, nie jest powszechna. Wszyscy kojarzą oczywiście Wawel w Krakowie z takim miejscem, gdzie spoczywa najwięcej władców Polski, a więc to miejsce wciąż tak naprawdę czeka na powszechne odkrycie i myślę, że ta msza święta za Piastów odprawiana co roku w katedrze, no znacznie się przyczyni do tego, że ta wiedza o tym właśnie miejscu, jak ono jest szczególne, do nas wszystkich powróci i zaistnieje w przestrzeni publicznej.
A za chwilę władców z dynastii Piastów przybliży Kacper Witt.
Mieszko I z dynastii Piastów urodził się około 935 roku, był polskim księciem, pierwszym historycznym władcą Polski, był synem Siemomysła, około 960 roku objął po ojcu władzę nad gnieźnieńskim centrum i zależnymi od niego ziemiami, związał się z czeskim księciem Bolesławem I w 965 roku, biorąc jego córkę Dobrawę za żonę. Mieszko wraz ze swym otoczeniem wprowadził tworzącą się Polskę w łacińskie chrześcijaństwo, zapewniając jej ważne miejsce w środkowej Europie. W 966 roku ochrzcił się, co umożliwiło mu zawarcie przyjaźni, nierównego przymierza z cesarzem Ottonem I. Rozporządzając stałą drużyną, w 967 roku rozbił najazd Wolinian, w których szeregach zginął Banita Saski Wichman, krewny, lecz zacięty wróg cesarza. Umocniło to pozycję Mieszka I i ułatwiło mu uzyskanie w 968 roku samodzielnej, zależnej tylko od papieża, misji chrystianizacyjnej kierowanej przez biskupa Jordana. Mieszko zmarł 25 maja 992 roku.
Mówimy dziś o pierwszych Piastach, którzy spoczywają w poznańskiej katedrze. Pochowany jest tutaj także pierwszy król, Bolesław Chrobry.
Bolesław Chrobry z dynastii Piastów urodził się w 967 roku, był synem Mieszka I i pierwszym królem Polski. Po śmierci ojca, Mieszka I, Chrobry zajął całe jego władztwo wbrew woli zmarłego, który chciał podzielić je między Bolesława i jego przyrodnich braci, którzy uszli wraz z matką do Niemiec. Mimo to Bolesław Chrobry zachował dobre stosunki z dworem niemieckim, wspierając od lata 992 roku saskie wyprawy na pogańskich wieletów. W 997 roku skłonił biskupa praskiego Wojciecha, by jako cel misji chrystianizacyjnej wybrał Prusów, a po męczeńskiej śmierci biskupa wykupił jego ciało. Relikwia ta była podstawą utworzenia na prośbę Bolesława Chrobrego na synodzie rzymskim 999 roku metropolii w Gnieźnie. Na zjeździe gnieźnieńskim Bolesław, zwolniony przez cesarza Ottona III z trybutu dla królów niemieckich, został sprzymierzeńcem Rzymu i uzyskał królewskie prawo inwestytury biskupów. Od 1002 roku prowadził wojny z cesarzem niemieckim Henrykiem II, koronowany na króla w 1024 lub 1025 roku, zmarł 17 czerwca 1025 roku.
W podziemiach poznańskiej katedry spoczywa m.in. Przemysł II.
Przemysł II z dynastii Piastów urodził się 14 października 1257 roku. Był księciem wielkopolskim i królem Polski. Wychowany przez stryja Bolesława Pobożnego, w 1273 roku objął księstwo poznańskie, a w 1279 po śmierci stryja pozostałą część Wielkopolski. W 1282 w Kępnie zawarł z księciem Pomorza Gdańskiego Mściwojem II układ zapewniający Przemysłowi II objęcie Pomorza Gdańskiego po jego śmierci. W 1290 roku na mocy testamentu Henryka IV Probusa objął rządy w Krakowie, z którego wycofał się w 1291 pod naciskiem Wacława II Czeskiego. Po śmierci Mściwoja objął rządy na Pomorzu Gdańskim, stał się najpotężniejszym z książąt piastowskich. Popierany przez duchowieństwo, rycerstwo i miasta, w 1295 roku koronował się na króla Polski. Z inspiracji margrabiów brandenburskich i przy domniemanym współudziale Nałęczów i Zarębów został zamordowany w wielkopolskim Rogoźnie 8 lutego 1296 roku.
Historia żywa.
Dziś wracamy do tematu pierwszych Piastów. W poznańskiej katedrze spoczywają władcy z pierwszej polskiej dynastii. Wśród nich Władysław Odonic.
Władysław Odonic z dynastii Piastów urodził się około 1190 roku. Był księciem poznańskim i kaliskim, a także księciem wielkopolskim. Był synem Odona, ojcem Przemysła I i Bolesława Pobożnego. Od 1206 roku walczył z Władysławem Laskonogim o Wielkopolskę. W 1208 roku otrzymał księstwo kaliskie. W 1218 wypędzony przez stryja. 5 lat później w sojuszu z księciem gdańskim Światopełkiem odzyskał północne tereny Wielkopolski. W 1229 roku opanował całą Wielkopolskę. Wydane przez Władysława Odonica przywileje dla biskupstwa i kapituły poznańskiej wywołały w 1233 roku bunt rycerstwa wielkopolskiego. Zmarł 5 czerwca 1239 roku w Poznaniu.
Historia żywa.
Wciąż niewiele wiemy na temat tej dynastii. Nie ma zbyt wiele zapisów, archiwaliów czy świadectw, prawda?
No, z jednej strony może i niewiele, ale jednak badania historyczne trwają od wielu, wielu lat i dzisiaj historia korzysta nie tylko przecież ze źródeł pisanych, ale także wykopalisk archeologicznych, innych zabytków kultury. No, Mieszko I to oczywiście historyczny władca Polan, który jest powszechnie uważany za twórcę polskiej państwowości. Najważniejszy moment jego życia to przyjęcie chrztu w 966 roku, przez które Mieszko włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. No, od tego momentu zaczyna się właśnie także historia naszej państwowości. Zachowane źródła, które posiadamy, które pozwalają przeanalizować ten okres, w którym stał na czele budującego się państwa polskiego, państwa Polan, pozwalają stwierdzić, że był to na pewno sprawny polityk, utalentowany wódz i też charyzmatyczny władca, który potrafił prowadzić bardzo zręczną działalność dyplomatyczną, zawierając różne sojusze. Władca, który w polityce zagranicznej kierował się przede wszystkim racją stanu, nieraz wchodząc przecież nawet w układy ze swoimi wcześniejszymi wrogami. A więc rzeczywiście co nieco możemy na jego temat powiedzieć.
Niektórzy czasem popełniają ten błąd, twierdząc, że Mieszko I był królem, a to nieprawda.
Tak, rzeczywiście książę Mieszko często źle jest utożsamiany z tym, że był pierwszym królem Polski, był pierwszym władcą, natomiast królem był jego oczywiście syn Bolesław Chrobry, syn księcia Mieszka i Dobrawy. To był, można powiedzieć, kontynuator tej linii politycznej swojego ojca, który znacznie rozszerzył granice państwa, który doprowadził do ważnego w naszych dziejach, ale także ważnego dla Wielkopolski, bo co jakiś czas hucznie celebrowanego zjazdu gnieźnieńskiego, podczas którego utworzono pierwsze arcybiskupstwo, metropolię kościelną w Gnieźnie i biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu, Kołobrzegu, uniezależniając je od Magdeburga, od Niemiec. Rzeczywiście Mieszko pierwszy pod koniec swojego życia, tuż przed swoją śmiercią dosłownie, koronował się na pierwszego króla Polski w 1025 roku, przypomnę.
Jeszcze setki lat po panowaniu ostatniego władcy z dynastii Piastów, do tej dynastii odwoływali się ważni ludzie w Polsce, w tym także następni władcy.
Odwoływało się, bo przede wszystkim dynastia Piastów została zapamiętana i wpisała się w naszą historię jako pierwsza historyczna dynastia panująca. Za protoplastę tego rodu uważa się legendarnego Piasta Kołodzieja. Określenie właśnie w dynastii Piastów pochodzi od niego. Pierwsi legendarni przedstawiciele tej dynastii władali plemieniem Polan. Właśnie z tego rodu wywodził się książę Mieszko i pierwszy król Bolesław Chrobry i właśnie z tego zostaną zapamiętani, bo linie Piastów genealogiczne było kilka rodów piastowskich, oprócz tych Piastów wielkopolskich byli także Piastowie śląscy, małopolscy, mazowieccy, kujawscy, a za ostatniego męskiego przedstawiciela tej dynastii uchodzi Jerzy Wilhelm, książę Brzesko-Legnicki, który zmarł w 1675 roku w Brzegu, a więc w tym czasie, kiedy wielu o dynastii Piastów zapomniało, kiedy Rzeczpospolita znajdowała się pod rządami kolejnej dynastii Jagiellonów. Więc ich rola w dziejach Polski była niezwykle ważna, fundamentalna, moglibyśmy powiedzieć. I do dzisiaj pielęgnujemy wiele tradycji. To właśnie chociażby z herbu Piastów wywodzi się orzeł biały i herb, którego Rzeczpospolita Polska używa po dzień dzisiejszy.
Przed nami kolejna rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie. Jakie znaczenie miała tamta insurekcja?
Przede wszystkim było to pierwsze z tych dwóch największych powstań narodowych, które objęły znaczne części terytoriów dawnej Rzeczpospolitej. Niestety było oczywiście powstaniem nieudanym i w tym względzie jej znaczenie dla sprawy niepodległości było zupełnie symboliczne, natomiast represje, które spotkały Polaków po powstaniu, były znaczne i znów cofnęły nasze marzenia o wolnej Polsce, o odzyskaniu państwowości, bo Polacy wciąż jej pragnęli. Trzeba przypomnieć, że główną przyczyną wybuchu Powstania Listopadowego było nieprzestrzeganie przez cara postanowień konstytucji z 1815 roku Królestwa Polskiego, która była ustawą zasadniczą nadaną przez cara Aleksandra I i która pozwalała Polakom w Królestwie Polskim na dość szerokie swobody. Można powiedzieć, że była też takim troszkę doświadczeniem przeprowadzonym w Królestwie Polskim. Car chciał w ten sposób przekonać się, jak funkcjonuje taka ustawa zasadnicza, żeby ewentualnie kiedyś prowadzić ją na terenach Imperium Rosyjskiego. Dla nas było ważne to, że Królestwo Polskie miało stanowić osobne państwo, chociaż miało być też połączone na mocy tej konstytucji z Cesarstwem Rosyjskim na zasadzie unii personalnej, ale posiadała też wiele innych ważnych zapisów, a więc takich jak prymat religii katolickiej, tolerancję religijną, wolność osobistą, wolność słowa, prawną ochronę własności, równość wobec prawa i właśnie łamanie konstytucji Królestwa Polskiego i jeszcze oczywiście inne czynniki, w tym represje środowisk patriotycznych na terenie Imperium Rosyjskiego spowodowało, że tej nocy, o której wspomniał pan redaktor, w nocy z 29 na 30 listopada w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe, jedno z tych dwóch największych powstań narodowych XIX wieku.
Przez ten krótki czas powstania listopadowego Polacy czuli się wolni, bili nawet własną monetę. Później te numizmaty z czasu powstania listopadowego były skrzętnie przechowywane jako cenne patriotyczne pamiątki.
Tak, bo było wiele takich bardzo symbolicznych momentów przez ten rok w zasadzie, bo powstanie trwało do października 1831 roku. Takim chyba najważniejszym aktem, oprócz takich symbolicznych, jak bicie własnej monety, była detronizacja cara Mikołaja I, który przecież był właśnie królem Polski, co nastąpiło dokładnie 25 stycznia 1831 roku i był to też moment, kiedy granice właśnie Królestwa Polskiego przekroczyła ponad 100-tysięczna, prawie 115-tysięczna armia rosyjska i rozpoczęła się wojna, która w efekcie doprowadziła do upadku powstania i tak jak mówiliśmy, na jakiś czas znowu trzeba było te marzenia o wolnej ojczyźnie odłożyć na przyszłe lata. Ale jak mówimy o powstaniu listopadowym, które objęło teren Królestwa Polskiego i tak zwane ziemie zabrane, a więc dawne Kresy Rzeczpospolitej, głównie te ziemie, warto wspomnieć także o wielu wątkach wielkopolskich, zwłaszcza, że Wielkopolska Wschodnia z Kaliszem na czele stała się areną powstańczych walk, powstańczych zmagań, a w samym powstaniu wzięło udział wielu Wielkopolan. Do Wielkopolski te głosy o wybuchu powstania dotarły bardzo wcześnie, bo już w grudniu 1830 roku i wtedy przez granicę zaczęli się przedzierać ochotnicy do królestwa, wielcy przedstawiciele naszego regionu, działacze narodowi, tacy jak chociażby generał Umiński, pułkownik Dezydery Chłapowski, Ludwik Szczaniecki, Karol Marcinkowski, Tytusz Działyński, ta lista jest rzeczywiście długa, Karol Libert i tak dalej. Ocenia się, że z samego Poznania wzięło udział w walkach prawie 300 osób, z których utworzono w Warszawie pułk jazdy poznańskiej, a więc to powstanie listopadowe, chociaż w rzeczy samej nie toczyło się na znacznej swej części na terenach dzisiejszej Wielkopolski, bo tak jak mówiłem, na terenach Wielkopolski Wschodniej, no ma ten wielkopolski akcent, o czym warto wspomnieć.
Historia żywa.
Do powstania listopadowego wrócimy także za tydzień w kolejnej audycji. Relacja księdza Wąsowicza z Litwy.
Tak, bo pomimo pandemii kontynuujemy tą naszą działalność tutaj wielkopolską na rzecz wspierania Polaków na Kresach. No przez sytuację polityczną, która się wytworzyła w rzeczy samej od dłuższego czasu, mamy kontakt tylko z Polakami na Wileńszczyźnie, troszkę na Ukrainie. Niestety nie możemy dotrzeć do naszych rodaków na Białorusi, którzy są prześladowani przez reżim Łukaszenki, ale będziemy bardzo blisko, bo jedziemy do rejonu Solecznickiego, który znajduje się na samej granicy, dzisiejszej granicy litewsko-białoruskiej. Jestem wdzięczny i chciałbym na antenie naszego radia tą wdzięczność wyrazić wszystkim mieszkańcom naszego regionu, a jest ich ciągle dużo, którzy nas wspierają, którzy pozwalają nam przygotować paczki dla naszych dzieci, dla młodzieży, którzy wspierają nas finansowo, którzy starają się także pomagać, kiedy te dzieci przywozimy do naszego regionu, do Wielkopolski w czasie wakacji. I cieszę się z tego, że się udało kolejny raz, tak jak mówię, pomimo pandemii, pojechać na Wileńszczyznę. Tradycyjnie byliśmy w Mościszkach, w Solecznikach u naszych przyjaciół, obdarowaliśmy ich bardzo hojnie. Całość przedsięwzięcia tradycyjnie organizowało Stowarzyszenie Pilscy Patrioci i Poznańscy Kibice Lecha, a Państwu i Radiu Poznań bardzo serdecznie dziękuję za tyluletnie już wspieranie naszej akcji.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu i serdecznie pozdrawiam.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Do góry zbił sień orzeł biały, rozpłaszczył skrzydła swe i okrył niemi dzieci, dzieci swe. Przemówił do nich słowo te. Nie płaczcie, dzieci, hej, nie płaczcie. Nie zginie Polska, nie. Nie płaczcie, dzieci, hej, nie płaczcie. Nie zginie Polska, nie. Zróbmy przyjacielskie koło i zanudźmy pieś wesoło, póki mamy czas, póki mamy czas.
Historia żywa.